Gościem Radia Zety jest dzisiaj prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim.
Prosto z Gniezna?
Tak, prosto z Gniezna.
A czy ksiądz arcybiskup zaszczepi się na COVID-19?
Zaszczepię się, ale tak jak wspominałem, ta decyzja w przypadku każdego powinna być świadoma i dobrowolna. Otrzymaliśmy w tym tygodniu dokument Kongregacji Nauki Wiary, który odnosi się do szczepionki.
I daje zielone światło.
I daje zielone światło, mówi w ten sposób, że oczywiście kongregacja nie wypowiada się na temat bezpieczeństwa i skuteczności samej szczepionki, bo to ta opinia jest opinią z zakresu biomedycyny i należy do fachowych decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o konieczność właśnie zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa, tutaj trzeba powiedzieć, że z jednej strony szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym, normalnym obowiązkiem moralnym. Dlatego tak mówię o tym, że ono powinno być świadome i dobrowolne.
No premier Morawiecki mówi na przykład, że to szczepienie to jest obowiązek patriotyczny.
Ja myślę, że warto chyba przyjąć to, co kongregacja tutaj nam mówi. Zresztą będzie jeszcze, oczekujemy jeszcze na dniach głosu naszego zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski, który pewnie jeszcze bardziej uszczegółowi tą argumentację. Warto jednak w ten sposób zauważyć, że tutaj w każdym przypadku z punktu widzenia moralnego szczepienie zależy nie tylko od obowiązku troski o nasze własne zdrowie, ale także od dążenia do dobra wspólnego i stąd przy braku innych
możliwości powstrzymania, tak, rozprzestrzeniania się wirusa, no to jest po prostu jedyna metoda walki, skuteczna metoda walki.
I w trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Ale czy Kościół, księży arcybiskupie, czy Kościół w Polsce jako instytucja, biskupi, księża zaangażują się, włączą się w akcję promocyjną szczepień, będą zachęcać w kościołach do tego, żeby Polacy i Polki szli do szczepień, szczepili się?
Ja myślę, że trzeba podkreślać przede wszystkim to, co przed chwilą wspomniałem, a mianowicie, że przy braku innych środków powstrzymania pandemii takie właśnie wspólne zaszczepienie może być i jest troską o najsłabszych i o tych, którzy są. Co prawda kongregacja dodaje jeszcze taką uwagę, że ci, którzy się nie chcą zaszczepić, którzy mają ku temu opory i mają też moralne obawy, że powinni innymi środkami profilaktycznymi zachować przede wszystkim nie tylko to, że, żeby samemu innych, żeby się samemu nie zarazić, ale też,
ale to
żeby
są to są zalecenia od dłuższego czasu, od początku pandemii właściwie. Natomiast czy będzie taka akcja promocyjna? Czy księża będą z ambony zachęcać do tego, żeby się szczepić?
Ja myślę, że z ambony takiej akcji promocyjnej przynajmniej na razie nie wyobrażam sobie. Natomiast poczekajmy na ten konkretny głos, który będzie zespołu bioetycznego. Będzie to głos Kościoła w Polsce, będzie to głos Konferencji Episkopatu, który też od tej strony właśnie ukazujący kontekst dzisiejszego, to o czym tutaj wspominam, bardzo konkretny kontekst dzisiejszej sytuacji, w której jesteśmy, na pewno takie rekomendacje poda.
A czy katolik może sobie w tym roku, mówiąc kolokwialnie, pasterkę odpuścić, podarować? Może nie uczestniczyć w tej mszy? No bo jest dużo wątpliwości, że jednak to jest msza, która gromadzi wielu wiernych, a to z punktu widzenia epidemiologii jest niebezpieczna, ryzykowna sytuacja.
To znaczy, możemy przyjść do kościoła na pasterkę i w ciągu świąt, tak jak, jakie są limity i ograniczenia. A więc nie możemy, tak jak było to do tej pory, przyjść tłumnie. To jest niemożliwe także z racji tego, że w kościele nie tylko z okazji teraz świąt Bożego Narodzenia czy pasterki, tylko już od pewnego czasu mamy ograniczenia związane z limitem osób uczestniczących w Eucharystii.
A ksiądz arcybiskup jest przekonany, że te limity są przestrzegane? Kto to kontroluje? Czy ksiądz arcybiskup jest przekonany, że one są rzeczywiście przestrzegane?
To znaczy widzę w katedrze gnieźnieńskiej, kiedy jestem na Eucharystii, byłem teraz, kiedy było światełko pokoju, myślę, że ta liczba osób nie była przekroczona. Mogą być jakieś przekroczenia nieznaczne, bo tutaj na pewno jest też tak i trzeba realnie to przyjąć, że no nie liczymy co do jednego pewnie w kościołach tak ściśle. Natomiast rekomendujemy, zachęcamy i mówimy, żeby te limity były przestrzegane. Myślę, że z tego, co widzimy w takich normalnych sytuacjach, jeżeli ja obserwuję do tej pory, jak wyglądały na przykład niedziele adwentowe, nie było tu jakiejś większej liczby osób, które byłyby niemożliwe do
czyli ksiądz
do
arcybiskup, rozumiem, stawia tezę, że raczej te limity są przestrzegane, no ale przecież arcybiskup Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski, napisał list do premiera Morawieckiego, w którym prosił o to, żeby na czas Świąt Bożego Narodzenia jednak zmniejszyć ten dystans między wiernymi do 7 m2 z 15.
Tak, ale jak wiemy, odpowiedź, którą pan premier dał, jest taka, że zostały utrzymane te limity, które są, czyli jedna osoba na 15 m2. Natomiast i Stolica Apostolska, bo dotyczy to całego Kościoła w świecie i u nas również konferencja i poszczególni biskupi, na czas Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od papieża zgodę na to, że każdy ksiądz może odprawiać po 4 msze święte. To
jest
czyli
będzie więcej mszy.
Sytuacja.
Rozumiem, żeby zachować czyli limity sanitarne, właśnie, żeby będzie więcej mszy. A wracam do swojego pytania. Czy na przykład seniorzy mogą nie uczestniczyć w pasterce? Bo na przykład ksiądz Isakowicz-Zaleski apelował do seniorów, żeby nie szli dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego dobra na pasterkę.
Jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj trzeba też pamiętać, że obowiązują w naszych diecezjach, także w mojej archidiecezji gnieźnieńskiej, obowiązuje ciągle dyspensa od udziału we mszy świętej, w święta, uroczystości i w niedzielę. I ona jest szczególnie adresowana właśnie do osób chorych, starszych, cierpiących, także do tych, którzy z różnych powodów, także z powodu lęku czy obaw, nie będą mogli uczestniczyć w tej Eucharystii.
Czyli tutaj dla seniorów jest dyspensa, jeśli chodzi o pasterkę.
Tak, ale nie tylko dla seniorów, także dla innych osób, dlatego że no, mając ograniczone limity miejsc w kościele, nie możemy ludziom nakładać takiego obowiązku, że muszą w tej Eucharystii uczestniczyć. Stąd ta dyspensa jest oczywiście wyjściem naprzeciw. Myślę, że także w wielu sytuacjach, to znaczy w wielu kościołach.
Tutaj muszę już niestety postawić pauzę, księże arcybiskupie. Część radiowa się zakończyła. Od teraz już jesteśmy na radio.z.pl i na Facebooku, więc zachęcam, żeby z nami pozostać. Ksiądz prymas z nami zostaje, Beata Lubecka zapraszam. Gdyby ksiądz arcybiskup teraz zechciał dokończyć swoją myśl, którą tak brutalnie przerwałam.
Chodzi mi o to tylko, że też chcę podkreślić, że mamy transmisję i to nie teraz z okazji tych świąt Bożego Narodzenia, ale już od czasu, kiedy w ogóle pandemia jest z nami, tak muszę smutno powiedzieć. Mamy też bardzo często transmisje z naszych kościołów. Wiemy, że także nawet konkretne stacje telewizyjne będą transmitowały msze święte. Oczywiście to nie jest udział w Eucharystii taki, jaki jest kiedy przychodzimy do kościoła i jesteśmy...
No tak, chociażby możemy przyjąć komunię na przykład, ale czy...
Na przykład,
czy
tak,
jeśli katolik, który nie, ale czy katolik, który nie uczestniczy osobiście we mszy świętej, popełnia grzech czy nie? Podczas świąt
grzechu.
Bożego Narodzenia.
Nie popełnia grzechu, dlatego że jest dana dyspensa od tego uczestnictwa we mszy świętej. Oczywiście, jeżeli ktoś powie, nie idę dlatego, bo mnie to nie interesuje, a mógłbym pójść, że na przykład no wiem, że w mojej parafii będzie zaledwie kilka osób, no to jest inna motywacja. Natomiast, tak jak wspominam, jeżeli to jest lęk, jeżeli to jest choroba, jeżeli to jest starość, jeżeli to są nawet nasze obawy o to, że nie chcemy w ten sposób, to mamy też dyspensę udzieloną.
Jest pytanie od słuchacza. Karol pyta, czy ksiądz arcybiskup sądzi, że podawanie ciała Chrystusa na rękę jest jego właściwym traktowaniem?
Tak, jest jak najbardziej właściwym traktowaniem. Już nie tylko, że jest to traktowanie, które takie było też u początku Kościoła, kiedy Komunia Święta na rękę była normalną formą, czy nazwijmy zwyczajną formą udzielania Eucharystii, ale przy zachowaniu wszelkiego szacunku, dlatego też uczymy, żeby to przyjęcie Komunii Świętej na rękę było z jak najgłębszym szacunkiem dla przyjmowania Pana Jezusa, więc żeby dłonie były złożone, żeby przyjąć, spożyć Komunię Świętą zaraz po przyjęciu, żeby z nią nie odchodzić, nie pójść gdzieś w głąb Kościoła i tam dopiero spożywać Pana Jezusa, więc zachowując wszystkie też oznaki tutaj szacunku, czci, jest to forma, która zresztą jest przez prawo kościelne
dozwolona.
W Polsce dopuszczona i dozwolona. Trzeba jednak pamiętać, że wierni mają też prawo do przyjęcia Komunii Świętej do ust. I stąd też bardzo konkretnie w każdej parafii musi to być w sposób oczywiście uporządkowany, także w sposób bezpieczny, zapewniony.
No, ale media donosiły o parafii imienia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim, gdzie księża odmawiali takiej formy udzielania Eucharystii właśnie w dłonie. I nawet można powiedzieć, że zarzucali wiernym niewiarę w Boga, jeśli ci bali się przyjąć komunię w taki sposób.
Nie mają księża prawa do odmawiania Komunii Świętej, dlatego że to jest też występowanie przeciwko prawu, które jest w Polsce, w Kościele w Polsce. Konferencja Episkopatu wydała takie już kilka czy kilkanaście lat temu bardzo jasną decyzję, która dopuszcza w naszych kościołach udzielanie Komunii Świętej zarówno na rękę, jak i pozostając tradycyjnie do ust. Więc ktoś, kto odmawia wiernym w ten sposób możliwości przyjęcia Pana Jezusa, na pewno przeciwko temu prawu występuje.
Czy ta decyzja o tym, żeby nie zamykać kościołów, bo jest też wiele opinii, przeciwnych, że kościoły powinny być zamykane jednak ze względów bezpieczeństwa, ale czy ta decyzja była kiedykolwiek konsultowana z episkopatem? Zamykać, nie zamykać?
Tak daleko nie była ta kwestia stawiana, zamykać czy nie zamykać. Myślę, że nie słyszałem, żeby takie były oczekiwania tutaj ze strony państwa, motywowane też zasadami bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Kościół. Ja myślę, że to otwarcie Kościołów w Polsce jest bardzo konieczne i bardzo potrzebne. Ograniczenie liczby, to co przyjmujemy jako ograniczenie liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w liturgiach, w Eucharystii, rozumiemy, że jest to motywowane przede wszystkim także względami ostrożności i bezpieczeństwa. Natomiast Kościół, który pozostaje otwarty cały dzień, jest miejscem modlitwy. Można indywidualnie i w sposób bezpieczny przyjść, pomodlić się. Robimy w tym żubki w tym roku również przecież na Boże Narodzenie w naszych kościołach. Robimy stajenki betlejemskie. Zachęcam, żeby właśnie indywidualnie, nie w sposób zbiorowy, nie w sposób, który by zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu jedni drugich, ale właśnie w sposób indywidualny, żebyśmy na taką modlitwę do żółbka przychodzili. Myślę, że dla wielu w związku z tymi ograniczeniami udziału w Eucharystii będzie to taka jedyna możliwość pomodlenia się właśnie w Kościele.
Rozmawialiśmy o tym, czy są przestrzegane, czy nie są przestrzegane limity, jeśli chodzi o liczbę osób, która może być obecna podczas nabożeństwa, podczas mszy świętej, a na urodzinach Radia Maryja chyba jednak było coś nie w porządku. No, chyba jednak te limity były na bakier.
Czytałem opinię Sanepidu, który wydał, i czytałem także opinie, które się pojawiały w prasie. Odpowiedź jest, że było to zachowane.
No, tak, trudno, tak uznał Sanepid, czytałam też ustalenia dziennikarzy Konkret 24.pl, którzy wzięli pod uwagę powierzchnię tego kościoła, gdzie odbyła się ta msza z okazji urodzin Radia Maryja, i liczbę osób, które były tam obecne, no i wychodzi na to, że było ich za dużo.
Ja myślę, że za każdym razem ja nie mogę powiedzieć, ponieważ nie widziałem, nie oglądałem tej transmisji. Nie mogę też powiedzieć, jakie było moje wrażenie, czy było tam więcej, czy mniej osób na zgodnie z limitami. Nie znam też, jaka jest, to jest kubatura jednak bardzo dużego kościoła. Natomiast...
O prawie dwóch tysiącach metrów kwadratowych.
Tak, ja chcę tylko podkreślić, że powinniśmy zachowywać te limity. To znaczy, że jeżeli oczywiście może nieraz budzić w nas pewne zastanowienie, że jeżeli Katedra Gnieźnieńska jest przecież olbrzymim kościołem, my naprawdę mamy, ponieważ nie mamy ławek, mamy krzesła, a więc jedna osoba od drugiej naturalnie jest oddzielona o 2-3 metry, siedzi obok siebie. Nie ma żadnej możliwości, żeby te osoby się zgromadziły, były razem czy w jakiejś grupie. Stąd też widzimy, że być może mogłoby i tutaj te oczekiwania księdza arcybiskupa Gądeckiego szły właśnie w tym kierunku, że być może mogłoby być więcej osób w kościele ze względu właśnie na zachowanie bezpieczeństwa, na to, że nie będziemy się kumulować, nie, czy razem gromadzić, bo jest to możliwe. Kościoły są, przynajmniej niektóre są duże i potężne, ale słyszę też, że żeby wyjść trochę naprzeciw tym obawom, niektórzy mówią, że w czasie pasterek czy w czasie mszy świętych w święta, z uwagi na to, że mają mały kościół, na przykład taki, w którym może się pomieścić zaledwie kilka czy kilkanaście osób, chcą na zewnątrz nagłaśniać też tą przestrzeń wokół kościoła, żeby ludzie mogli tak swobodnie stać.
I lekarze do tego też zachęcają, że jeśli ktoś chce się wybrać na pasterkę, to dobrze byłoby, gdyby znalazł właśnie taki kościół, żeby móc stać na zewnątrz. Na świeżym powietrzu, że to jednak podwyższa ten poziom bezpieczeństwa.
Słyszałem o takich inicjatywach, tak jak słyszałem o tych, o której już pani wspomniałem, że będzie więcej mszy świętych. No my także w Gnieźnie mieliśmy zawsze pasterkę o północy, teraz będzie o 22 i o północy, a więc będzie więcej tych pasterek. Nieraz nawet słyszę, że niektórzy 4 pasterki odprawiają, to znaczy 4 msze święte tego wieczoru. A więc żeby dać wiernym taką możliwość uczestnictwa, myślę, że Stolica Apostolska też, kierując się tym dobrem duchowym wiernych, takie uprawnienia każdemu księdzu dała do takiej właśnie liczby mszy świętych.
A dlaczego, księże arcybiskupie, jest tak, że polski kościół jednak traci autorytet? To wynika z sondaży. Wśród młodych ludzi na przykład między 18 a 29 rokiem życia, to jest szczególnie widocznie, 47% ma negatywny stosunek do kościoła katolickiego. Dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że bardzo wiele jest czynników, które sprawiają, że ten autorytet czy ten poziom zaufania do Kościoła zmniejsza się. To, o czym tutaj pani wspomina, w sondażach to czytamy i nie możemy mówić, że jest to też nam obojętne, czy że to są tylko sondaże, dlatego że to odzwierciedla
też. Musi być jakaś refleksja jednak wewnątrz episkopatu, tak. Jak sądzę. Czy to zależy od tego, że jednak był taki stosunek do afer pedofilskich, że zamiatano je pod dywan, że tuszowano te sprawy, że przenoszono księży z parafii na parafii. Czy też chodzi o jednak zaangażowanie kościoła w sprawy polityczne?
Ja myślę, że tych czynników, o których pani wspomniała, jest więcej. Tak, to nie jest tylko pewnie jeden czynnik. Niektóre rzeczy są obiektywne, chociażby takie, że walka z pedofilią musi być dalej prowadzona w sposób konsekwentny i tutaj nie może być żadnych sytuacji, które powodowałyby dwuznaczność, bo to rzeczywiście także pokazuje, że zaufanie czy nawet tutaj jakaś opinia wiernych.
To nie może być tylko deklaratywne, tylko to musi być realne.
Wydaje mi się, że troszeczkę przeszliśmy już w tą sytuację, że więcej osób widzi, że nie jest to już tylko deklaratywne, ale konkretne, chociażby działania i Fundacji Świętego Józefa i pomoc dla osób, które zgłaszają się i teraz kolejne inicjatywy, punkt konsultacyjny w Poznaniu, otwarty dla osób skrzywdzonych. To są także te inicjatywy duszpasterskie, które podejmujemy, grupy wsparcia, czy w Krakowie, czy w Warszawie. Myślę, że tego typu działania, które są działania szkoleniowe także, prowadzone coraz bardziej intensywnie jeszcze w tym okresie przez Centrum Ochrony Dziecka, to wszystko będzie, taką mam nadzieję, składało się także na to, że wobec skandali, które się wiążą z wykorzystaniem osób małoletnich przez niektórych duchownych, Kościół będzie odzyskiwał tą wiarygodność i będzie odzyskiwał tak, że będziemy nie tylko postrzegani, że o tym mówimy, czy że jest to dla nas istotne i ważne, ale że tak działamy i że to jest rzeczywiście droga. W podobny sposób, jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, to znaczy relacji Kościoła do państwa, ja zawsze podkreślam, nawet wspomniałem gdzieś ostatnio w jakimś zapytanym wywiadzie, jeżeli ktoś użył takiego sformułowania, że jest to konkubinat. Jeżeli jest to tak postrzegane, to powinno się to jak najszybciej rozpaść. Ja uważam, że autonomia
Od Kościoła.
Oczywiście i ja jestem zdania jednoznacznie, że nie
no to
możemy...
Jak powinny w takim razie wyglądać zdaniem księdza arcybiskupa te relacje między Kościół i państwo?
Tak jak są zapisane w Konstytucji, a więc zapisane jest w Konstytucji autonomia i życzliwa współpraca. I tak powinny one wyglądać przy zachowaniu całkowitej autonomii państwa i Kościoła, przy życzliwej współpracy dla dobra człowieka w bardzo konkretnych obszarach.
A co to znaczy życzliwa współpraca? No to czy życzliwą współpracą nie byłoby to, że księża będą w kościołach namawiać ludzi do tego, żeby się szczepić?
Może być to, że ta życzliwa współpraca, oczywiście, tylko tutaj jeszcze raz podkreślmy, nie chciałbym powiedzieć w ten sposób, tak jak uczy nas Kościół, tak, że Kościół powszechny, to nie jest tylko kwestia Kościoła w Polsce. Szczepionka nie jest w sposób normalny obowiązkiem moralnym, żebyśmy o tym pamiętali też, ale i tu trzeba zawsze dodać, przy braku innych środków, ona służy powstrzymaniu i zapobieżeniu epidemii, dlatego też mówię osobiście o moim świadectwie, ja będę się szczepił i dobro wspólne może zalecać takie szczepienia, zwłaszcza w trosce o najsłabszych i o tych, którzy są narażeni na niebezpieczeństwo. Ale jeszcze raz podkreślę, co innego, jeżeli mówimy, zróbmy pewną analogię, co innego, gdy mówimy na przykład o tym, że obowiązkiem moralnym jest udział w wyborach. Nie mówię też teraz, chodzi mi o sposób jasny, ponieważ jest to obowiązek moralny wypływający z konkretnej miłości do ojczyzny. Natomiast w przypadku szczepionki jest to środek, który ma zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, ma zapobiec oczywiście...
I ma po prostu pozwolić nam na powrót do normalności, bo to co w ten sposób, tak jak egzystujemy, no to jednak to jest dalekie od normalności, plus jeszcze ludzie tracą pracę, tracą biznesy i no i...
Jak najbardziej. Ja uważam i dlatego też mówię bardziej o moim osobistym świadectwie po raz kolejny. Nieraz mnie pytają, czy ja mam jakąś pogłębioną wiedzę na ten temat. Czy ja mam wiedzę taką, którą zapytałem lekarzy tutaj, z którymi konsultuję różne sprawy. Zapytałem także, czy słucham także epidemiologów w różnych stacjach radiowych, telewizyjnych, którzy się wypowiadają. Znam też opinie, które są kontra, ale przekonuje mnie jednak to zdanie, że warto się zaszczepić i że to szczepienie będzie pomagało bardzo konkretnie nie tylko mnie samego uchroni, ale
otoczeniu,
będzie także
naszym bliźnim po prostu.
Tak, tym bardziej, że przecież jesteśmy chociażby, jako biskup jestem też w kontakcie z innymi. Bardzo często ja posłudzę już kilka razy, nie tak zaraz po posłudze, ale kiedy była taka intensywna posługa, bardziej intensywna we wrześniu czy październiku, ja zrobiłem test potem dotyczący koronawirusa, nie tyle dlatego, żeby siebie uspokoić, czy coś ze mną się nie stało, tylko żeby też móc powiedzieć, że moją posługę sprawowałem w sposób odpowiedzialny
bezpieczny.
Dla innych, nie? Dla innych.
Jan pyta, kto się bardziej przyczynił do spadku zaufania wobec Kościoła? Politycy z lewicy czy sami duchowni?
Ja myślę, że to jest pytanie bardzo trudne. Trzeba by się zastanowić. Nie zrzucałbym winy na innych, że to inni. Zawsze powinniśmy najpierw patrzeć, co jest po naszej stronie do naprawienia, do nawrócenia, do tego, żeby to świadectwo ewangeliczne było jasne i przejrzyste. Nie szukałbym odpowiedzialności innych za spadek wiarygodności Kościoła, ale przede wszystkim wzywam siebie jako członka tego Kościoła, do nawrócenia, do tego, żebym rzeczywiście dawał takie przejrzyste świadectwo mojej wiary i świadectwa mojej miłości wobec innych.
Kolejne pytanie, tym razem od Adama. Czy nie uważa ksiądz arcybiskup, że lepiej byłoby, aby prymas był zarazem przewodniczącym Episkopatu Polski?
To trudno, to jest rozwiązanie strukturalne, które dokładnie 11, prawie 11 lat temu Ojciec Święty
Można przyjął. Też odnieść wrażenie, że jest taka dwuwładza, prymas jedno, a przewodniczący episkopatu drugie. Czy rzeczywiście nie byłoby lepiej, gdyby te dwie funkcje po prostu scalić?
Ja jako prymas nie mam władzy, to znaczy żadnej władzy poza władzą, czy poza obowiązkiem służby i posługą w mojej archidiecezji gnieźnieńskiej.
Czyli rozumiem, że najważniejsze zdanie ma przewodniczący Episkopatu Polski.
Tak, jako przewodniczący wyraża to zdanie całej konferencji Episkopatu Polski i to zdanie, jeżeli jest ono przyjmowane, także ksiądz arcybiskup konsultuje, czy ksiądz arcybiskup także prosi, żebyśmy głosowali nad taką czy inną, czy innym kierunkiem i wtedy wyraża to zdanie jako przewodniczący całej konferencji Episkopatu Polski.
Czyli przewodniczący Episkopatu Polski jest najważniejszą figurą w Kościele Polskim?
Co do takiego rozumienia, kto jest najważniejszy, czy kto nie jest najważniejszy,
słuchacze pytają. Tak, ale kto jest ważniejszy urzędowo w tej instytucji?
Ten, który służy. To nam powiedział Pan Jezus bardzo konkretnie w czasie, kiedy Go pytano, kto z nas powinien być pierwszy.
Ale przecież przeciętny ksiądz, jak się wypowie, no to jego zdanie nie waży tyle, jak jednak wyjdzie z tym do ludzi, ze swoim świadectwem przewodniczący Episkopatu. Przecież to jest jasne.
Oczywiście, że zdanie i głos Kościoła wyraża przewodniczący Episkopatu. Tak, i tutaj jeżeli chodzi o prezydium konferencji Episkopatu, ono jest wybieralne też. Są to konkretne kadencje, więc tutaj każdy przewodniczący Episkopatu w imieniu konferencji Episkopatu działa. Natomiast tak jak mówię, Pan Jezus pokazał nam a propos tej ważności czy wielkości. Nie tak będzie u was. Niech największy będzie sługą wszystkich. I to jest zasada, że my nie jesteśmy po to, by wobec innych sprawować władzę, czy wobec innych wskazywać, czy mówić tylko, ale dawać świadectwo przede wszystkim naszej służby i naszego zaangażowania, naszej miłości do Pana Boga i do innych. To jest droga, po której... I to jest także moja wielkość, to znaczy moja, każdego z nas, ludzi wierzących, wielkość w Kościele, właśnie droga służby.
Jan pyta. Kardynał Dziwisz po filmie Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza, mówił, że wybacza Polsce. Czy ta reakcja duchownego jest odpowiednia?
Ja myślę, że ksiądz kardynał zaapelował przede wszystkim zaraz po filmie o to, żeby powstała komisja dotycząca wyjaśnienia tej sprawy księdza kardynała i tego, co zostało pokazane. I myślę, że to jest podstawowy.
No ale potem jednak udzielił wywiadu telewizji Trwam i właściwie odebrał ten film jako atak na siebie i pośrednio na Jana Pawła II. Tak to interpretował.
Tak, ale to już by trzeba pytać księdza kardynała, jakie uczucia mu towarzyszą. Natomiast
a ksiądz arcybiskup oglądał ten reportaż TVN24?
Tak, oglądałem. Ja przyjmuję...
I jakie są refleksje po tym reportażu księdza arcybiskupa?
To znaczy myślę, że tutaj jasne, że było wiele wątków podjętych. Niektóre dotyczyły, niektóre nie dotyczyły księdza kardynała wprost. Sprawa dotyczyła także, wiemy, że reportaż czy ukazał się w kontekście raportu dotyczącego byłego kardynała McCarricka. I tu wszystkie komentarze, które potem pokazywały, że winą świętego Jana Pawła II jego na pewno nie było to, że ksiądz kardynał poprzedni, już dziś nie kardynał McCarrick, otrzymywał taką czy inną stolicę biskupią, tylko przede wszystkim, że papież został także przez biskupów amerykańskich, którzy składali swoje opinie, świadectwo po prostu wprowadzony w błąd, oszukany. I to pod choinkę chciałbym zaproponować dwie książki. Jedna to jest Powróćmy do marzeń papieża Franciszka, ale druga właśnie w tym kontekście bardzo ciekawa ojca Macieja Zięby, to książka Pontyfikat na czasy zamętu. Bardzo szczegółowo wyjaśnia rolę Ojca Świętego właśnie Jana Pawła II w czasach, w których był papieżem. Także w różnych sytuacjach warto przeczytać. Myślę, że znajdziemy tam szczegółową argumentację.
To kolejne pytanie od słuchacza. Lepiej byłoby, gdyby ksiądz Isakowicz-Zaleski był w komisji, która ma wyjaśniać przypadki pedofilii, nie tylko w Kościele, ale w ogóle. Były naciski. Dlaczego były te naciski? Historia pokazuje, że na mocniejszej współpracy Kościoła z państwem najlepiej wychodzą politycy, a nie Kościół. Więc dlaczego doszło do takiej sytuacji, że ksiądz Isakowicz-Zaleski nie mógł zasiadać w tej komisji? Bo były naciski ze strony kościelnej.
Tego nie wiem, to znaczy ja nie znam tych nacisków, nikt mi o nich ani nie mówił, ani nikt mnie nie pytał też jako odpowiedzialnego z ramienia Konferencji Episkopatu, jako delegata do spraw ochrony i młodzieży, nikt mnie nie pytał, czy ksiądz Isakowicz-Zaleski może, czy nie może być w takiej komisji, czy powinien być, czy też nie powinien. Natomiast chcę powiedzieć, że komisja rozpoczęła taką pracę. Słyszymy o spotkaniach i z grupą zranionych w Kościele.
Wczoraj odbyło się spotkanie. Czy zdaniem księdza arcybiskupa dobrze byłoby, gdyby ksiądz Isakowicz-Zaleski w takiej komisji zasiadał? Akurat ksiądz Isakowicz-Zaleski w tej sprawie jest bardzo pryncypialny.
Ja nie wiem, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie tej komisji. Ona jest powołana konkretną ustawą sejmową.
Tak, no ona już jest, ona się już ukonstytuowała.
Tak, są konkretne osoby, które są wybierane według
pewnego klucza. Ale czy źle się stało, że nie ma tam księdza Isakowicza-Zaleskiego?
Ja myślę, że ksiądz Isakowicz-Zaleski także poprzez swoją działalność, którą prowadzi na różnych tych, bardzo mocno się przyczynia do tego, że różne sprawy będą.
Ale gdyby zasiadał w takiej komisji, przyczyniłby się jeszcze bardziej.
Nie wiem, tego trudno, na to naprawdę mi trudno powiedzieć. Ja nie tyle patrzę, wie pani, przez pryzmat księdza Isakowicza-Zaleskiego, ponieważ on nie współpracuje z nim bezpośrednio, natomiast patrzę na pracę komisji jako także na konkretną szansę współpracy całej struktury ochrony dzieci i młodzieży, która jest w Kościele. I to, że komisja już spotkała się ze wspólnotą, z grupą osób świeckich prowadzącą ten telefon, powiedzmy, przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia osób skrzywdzonych, jaką jest zranieni w Kościele, że spotyka się potem z konkretnymi wspólnotami, które już działają, jak chociażby wczoraj z Centrum Ochrony Dziecka, że to wszystko da komisji też pewien obraz i będzie dla nas szansą na współpracę, przede wszystkim na to, że na współpracę dla dobra osób skrzywdzonych, nie na współpracę dla dobra Kościoła, bo o takiej w ogóle nie myślę, tylko na współpracę dla dobra osób skrzywdzonych, bo dobrem Kościoła jest przede wszystkim troska osoby skrzywdzone i to, co jest, te działania, które podejmujemy.
Łukasz pyta, czy stanie w Kościele w milczeniu z tabliczką „Kobieto, sama umiesz decydować” można według księdza arcybiskupa uznać za obrazę uczuć religijnych? To jest nawiązanie do tego, co wydarzyło się 25 października. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy, razem ze swoim mężem weszli do toruńskiego kościoła, to było podczas mszy, i właśnie trzymali takie transparenty z takimi napisami, powiedzmy trochę proaborcyjnymi.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię prawną, no to rozstrzyga to oczywiście prokuratura i rozstrzygają sądy.
A ściganie za to przez prokuraturę nie jest przesadą jednak?
Natomiast ja uważam, że przede wszystkim Kościół, zwłaszcza liturgia, nie jest miejscem do manifestowania żadnych poglądów i to uważam, że było to naprawdę naganne i nie na miejscu.
Czyli była to obraza uczuć religijnych zdaniem księdza arcybiskupa?
Tak, tę sprawę, o ile wiem, od strony prawnej rozstrzyga sąd. Nie ja będę to rozstrzygał.
No tak, Zbigniew Ziobro wnioskuje o to, żeby uchylić immunitet pani poseł i żeby tą sprawą zajęła się prokuratura, żeby mogła postawić zarzuty, a potem, żeby pani poseł mogła w związku z tym, jeśli akt oskarżenia się już objawi, żeby postawić panią poseł przed sądem. To na koniec właściwie, no już można powiedzieć, że no jeszcze jest mnóstwo pytań, no ale nasz czas się kończy niestety, więc na koniec chciałabym poprosić księdza arcybiskupa, księdza prymasa o życzenia świąteczne na Boże Narodzenie dla naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Z, słuchaczek Radia Z, dla internautów. Czego by ksiądz prymas życzył na te święta Bożego Narodzenia, które jednak będą inne, bo mamy je spędzać w ograniczonym gronie mamy uważać na siebie. Właściwie najlepiej byłoby, gdyby kolacja wigilijna odbyła się tylko w gronie tylko domowników.
Dlatego chciałbym wszystkim życzyć, żeby te ograniczenia, które przeżywamy i te szczególne święta, które właśnie w ten sposób pośrodku trudnego czasu dane są nam przeżyć, nie zabrały nam tej radości i świadomości tego, że Pan Bóg nas nie opuszcza, że On jest z nami. Papież Franciszek lubi nam mówić, że w tej łodzi, która płynie po wzburzonych niewątpliwie falach dzisiejszego świata i sytuacji, w których się znajdujemy, On z nami jest. Święta Bożego Narodzenia pokazują nam, że Bóg przyszedł do człowieka, przyjął ludzkie ciało, aby stać się uczestnikiem całego naszego życia, z wyjątkiem grzechu. On, który zjednoczył się z człowiekiem w pewien sposób, także z każdym człowiekiem. Dlatego też życzyłbym wszystkim radiosłuchaczom, życzyłbym nam wszystkim, abyśmy odkrywali tą obecność Boga w naszym życiu. Abyśmy ją odkrywali w te święta, abyśmy wiedzieli, że Pan nas nie opuszcza, że On do nas wychodzi, że jest z nami, niezależnie od okoliczności, w których się znajdujemy. Czy to będzie właśnie nasza samotność, którą przeżywamy, czy to będzie trud cierpienia, który jest na naszych barkach, czy to będzie wreszcie to małe grono przy wigilijnym stole. Chrystus do nas przychodzi. Rozpoznajmy Go w tym małym dziecku, które jest blisko, które chce, byśmy je w nasze dłonie chwycili, podnieśli, utulili. Niech to będzie źródło naszej nadziei, naszej ufności, także naszej radości ducha, ponieważ On jest z nami.
Bardzo dziękuję za to spotkanie księdzu arcybiskupowi. Chciałam tylko zapytać jeszcze, jak ksiądz arcybiskup będzie spędzał Wigilię?
Ja w małym gronie, to znaczy kilku osób razem z moją mamą samotną, z moimi rodzicami, z moim rodzeństwem. Ta najbliższa rodzina to będzie 6 osób, więc w takim małym gronie spędzę Wigilię. A potem oczywiście wracam na pasterkę i będę już tutaj z wiernymi, także z tą częścią, która przyjdzie, ale będzie też transmisja, więc zachęcam też jeszcze raz, tak jak wspomnieliśmy, pani redaktor była łaskawa wspomnieć, jest dyspensa też, więc zachęcam też do tej relacji, do tej jedności poprzez transmisję.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Nieustająco życzę zdrowia oczywiście.
Dziękuję.
I dobrych, bardzo dobrych Świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się i do następnego.
Dziękuję, szczęść Boże jeszcze raz. Dobrego także nowego roku.
Kłaniam się. Dziękujemy bardzo.